Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica z Krzeszowa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Ponownie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszamy do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Przypomnijmy, dziś uczestniczyliśmy tutaj w manifestacji w obronie telewizji. Trwam na placu przed Bazyliką Krzeszowską. Następnie też byliśmy świadkami audycji słowno-muzycznej sceny z życia codziennego księcia Henryka Pobożnego w wykonaniu młodzieży z gimnazjum nr 5 w Legnicy, księcia Jerzego Wilhelma pod kierownictwem pana Piotra Rozmiarka, jego małżonki Jadwigi, następnie Eucharystia, której przewodniczył ksiądz dr Józef Lisowski, kanclerz legnickiej kurii biskupiej. Homilię wygłosił gospodarz tego miejsca, kustosz ksiądz prałat Marian Kopko, a rozmowy niedokończone na temat niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska. Nasi goście w studiu to ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Droszcz, Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy, ksiądz doktor Mariusz Majewski, sekretarz biskupa legnickiego. Jest z nami również pani doktor Anna Sutowicz z Wrocławia, historyk kultury średniowiecza, zaangażowana w Civitas Christiana. Jest z nami pan mecenas Stanisław Andrzej Potycz z duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 z Legnicy i oczywiście jest gospodarz tego miejsca, ksiądz prałat Marian Kopko. Do tematu wprowadzi nas pani doktor Anna Sutowicz. Przypomnijmy, niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska.
Znajdujemy się w bardzo niezwykłym miejscu, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Obecnie miejsce to zupełnie nie przypomina swojego pierwowzoru, który powstał w 1242 roku jako fundacja księżnej Anny Śląskiej i jej syna Henryka, Bolesława Rogatki. Wówczas była to fundacja benedyktyńska. Księżna sprowadziła tutaj benedyktynów czeskich z Opatowa. Jednak warto pamiętać o tym, że był to niezwykle ważny moment dla ziemi śląskiej. Jak wszyscy wiemy, po 1241 roku, po najeździe tatarskim, kiedy dzielnica ta utraciła swojego władcę Henryka Pobożnego w śmiertelnym boju z Tatarami, księżna Anna przejęła na siebie ciężar władztwa w tej dzielnicy. Jakkolwiek dzisiaj historycy nie są zupełnie zgodni, czy była to oficjalna regencja księżnej, jednak z całą pewnością wspomagała swoich synów w pierwszych latach ich rządów. Tak naprawdę jednak 1242 rok, czyli moment fundacji klasztoru w Krzeszowie, był już tylko zwieńczeniem całej działalności, jaką rozciągali w tej dzielnicy właśnie święci małżonkowie, księżna Anna i jej mąż Henryk Pobożny, dlatego że była to już tylko realizacja wcześniejszego zamysłu właśnie księcia Henryka, sprowadzenia tutaj benedyktynów. Małżeństwo to było naprawdę niezwykłe. Można powiedzieć, że wielokrotnie swoim formatem, swojej duchowości przerastało swoje czasy. Ludzie, którzy rozmachem fundacji nie tylko klasztornych, ale również kościelnych przerastali w zasadzie, można powiedzieć, swoich rodziców, świętą Jadwigę i księcia Henryka Brodatego, dlatego że we Wrocławiu zamiarem tych książąt było właśnie zbudowanie ogromnego kompleksu franciszkańskiego, na wzór stolicy w Pradze, stolicy Czech Praskiej. Mianowicie książęta ci usiłowali sprowadzić do Wrocławia franciszkanów, co udało się jeszcze przed śmiercią księcia Henryka. Natomiast śmierć jego przerwała już dalszy zamiar, jakim później, do którego później doprowadziła księżna Anna, czyli sprowadzenie krzyżowców z czerwoną gwiazdą i osadzenie ich przy kościele świętego Macieja oraz klarysek z czeskiej Pragi. Księżna Anna samodzielnie dokonała jeszcze wielu dzieł, jednak może w tej chwili chciałabym jakby skupić się na nieco ważniejszej rzeczy, mianowicie na duchowości tej pary, dlatego że jest to sprawa stosunkowo mało znana, dość pomijana i no nie do końca jakby rozumiana we współczesnej przez współczesne społeczeństwo, dlatego że dzisiaj reprezentujemy nieco inną mentalność, nieco inną duchowość i często nie rozumiemy właśnie postępowania ludzi XIII wieku. Otóż byli to małżeństwo to opierało swoją duchowość przede wszystkim na wzajemnej wierności, relacji bardzo głębokiego zrozumienia i wychowania dzieci. Mieli ich co najmniej 13. Źródła przekazują takie informacje. Możliwe, że jeszcze jedno dziecko, o którym, proszę pamiętać, że były to czasy, kiedy nie posiadamy ani metryk urodzenia, ani metryk chrztu. Generalnie wnioskujemy o życiu człowieka na podstawie źródeł narracyjnych, stąd nawet daty urodzenia księżnej Anny i księcia Henryka nie są pewne. Wiadomo, że księżna Anna pochodziła z praskiego dworu królów czeskich, była kobietą wysoko wykształconą, doskonale przygotowaną do swojej roli, jaką odegrała w późniejszym życiu księżnej śląskiej. Również Henryk Pobożny był synem bardzo nietuzinkowej pary, bo była to księżna Jadwiga, która również jako wysoko wykształcona kobieta i święta swoich czasów odegrała ogromną rolę w wychowaniu tego człowieka i przygotowaniu go do właśnie pełnienia roli władcy dzielnicy, oraz Henryk Brodaty, który właśnie zapoczątkował ten trwający później długo proces podnoszenia cywilizacyjnego całej dzielnicy na bardzo wysoki poziom. Obydwoje księstwo, księżna Anna i książę Henryk Pobożny, byli ludźmi oddanymi nowemu rodzajowi duchowości. Była to duchowość franciszkańska. Jej głównym takim ideałem było poświęcenie, próba pogłębienia chrystianizacji wśród mas ludowych w XIII wieku. Do tej pory klasztory, które były sprowadzane na ziemię śląską, a były to klasztory cysterskie, pozostawiały właśnie duszpasterstwo wśród ludzi świeckich na poboczu swoich zainteresowań. Księżna Anna i właśnie książę Henryk przede wszystkim skupiali się na tym, aby to duszpasterstwo wśród ludzi świeckich było coraz bardziej pogłębiane i znajomość prawd wiary mogła się rozszerzać. Stąd właśnie te fundacje franciszkańskie, w jakie to małżeństwo się zaangażowało. Jak już powiedziałam, tragiczna śmierć księcia Henryka Pobożnego na polu legnickim przerwała to wspaniałe dzieło, które miało szansę być realizowane w sposób ciągły przez oboje małżonków. Później właśnie księżna Anna podjęła się dzieła sama. Niemniej jednak ta śmierć księcia Henryka właśnie z rąk Tatarów wywarła ogromne i bardzo pozytywne piętno właśnie na mentalności ludzi, którzy odwoływali się do pewnego wzorca chrześcijańskiego, jaki książę pozostawił. Nie było to bez dalszego kontinuum w kulturze średniowiecznej. Posiadamy bardzo wiele świadectw, przede wszystkim źródeł narracyjnych, z których dowiadujemy się, że wydarzenie to w 1241 roku, czyli właśnie śmierć księcia Henryka na polu legnickim, wywarła ogromny wpływ wpływ na, zainspirowała po prostu kulturę tej dzielnicy i zapoczątkowała taki nurt poszukiwań właśnie wzorcu władcy, który właśnie odegrał ogromną rolę w późniejszych działaniach. Nie tylko zresztą z jakby reprezentowanych przez samą księżną Annę, ale również przez cały krąg rodzinny Piastów Śląskich.
Bardzo gorąco dziękujemy za te pierwsze słowa. Niezwykli małżonkowie księża Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska, pani doktor Anna Sutowicz, historyk kultury średniowiecza. Wspomniała pani o zakonie franciszkańskim, wcześniej o cysterskim. Wiemy, że cystersi to kultura agralna i wprowadzanie jej pomagało i uczyło, jak gospodarzyć na ziemi, jak użytkować ziemię. I teraz, jakie znaczenie, stąd pytanie, jakie znaczenie miało wówczas sprowadzanie zakonów i powstawanie takich fundacji? Bo odnaleźliśmy odpowiedź w pani wypowiedzi, ale jak gdyby troszeczkę szerzej byśmy sobie mogli uzmysłowić średniowiecze, na czym to polegało i jakie znaczenie miały wówczas zakony i ośrodki, no też za chwileczkę pewno dotkniemy uniwersyteckiej.
Znaczy była to rola ogromna, właściwie można powiedzieć nie do przecenienia, którą rozumieli właśnie przede wszystkim książęta, władcy ziemi, którzy wiedzieli, że to jest bardzo charakterystyczne. Każdy książę, który obejmował swoją ziemię we władanie, w zasadzie jeden z pierwszych kroków, jaki podejmował, to była fundacja jakiegoś klasztoru. I to jest niezwykłe zjawisko tego okresu. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób książęta chcieli zaznaczyć swoją obecność i chcieli sprowadzić pewien pierwiastek cywilizacyjny, przede wszystkim pierwiastek cywilizacyjny, z którym oczywiście wiązały się jakby religia i cywilizacja przenikały się w sposób niezwykle głęboki. Bardzo się cieszę, że ksiądz poruszył również właśnie znaczenie zakonu cysterskiego. Dlatego, że tutaj na ziemi śląskiej ten zakon cystersów miał ogromne, ogromne znaczenie, znacznie większe aniżeli w innych regionach. I znaczenie to w pewnym sensie uzupełniało się właśnie z zakonami tak zwanego nowego typu, czyli zakonami żebraczymi. Zakony cysterskie rzeczywiście ogromną rolę odegrały przede wszystkim na peryferiach miast. To znaczy były zakładane poza dużymi miejscowościami i jest to niezwykły fenomen, dlatego że nawet tutaj w Krzeszowie, gdzie się znajdujemy, tak naprawdę, kiedy Państwo kiedykolwiek tu przyjadą i obejrzą sobie ten przepiękny, ogromny obiekt, to jest to tak naprawdę opactwo krzeszowskie i dookoła tak naprawdę niewiele. I to jest niezwykły fenomen, że cystersi zakładali swoje klasztory po to, żeby organizować dopiero dookoła siebie życie, którego tak naprawdę na tym obszarze, może nie to, że nie było, bo była to oczywiście przesada, ale było na pewno, oni przede wszystkim zajmowali się właśnie uprawianiem ziemi. Oczywiście nie w tym sensie, że sami uprawiali ziemię, bo kiedy mówimy o XIII wieku, to tak naprawdę mówimy już o ogromnej roli konwersów, którzy zajmowali się uprawianiem ziemi, natomiast bracia Churowi przede wszystkim zajmowali się szerzeniem kultury. Tutaj opactwo krzeszowskie na przykład cieszy się ogromnym, ogromnym zbiorem rękopisów przepięknych, iluminowanych ksiąg, które do dzisiaj stanowią świadectwo niezwykle wysokiej, znamiennej kultury, z którą kiedy się obcuje, to po prostu człowiek dopiero poznaje piękno kultury średniowiecza. Natomiast zakon franciszkański, o którym mówiłam wcześniej, który sprowadziła właśnie na ziemię śląską księżna Anna wraz ze swoim mężem Henrykiem Pobożnym. To był zakon, który osadzał się w miastach i taka była jego rola. To był zakon, który miał po prostu obcować z ludnością miejską. Znane są liczne spory, które na przykład w tym czasie wybuchały pomiędzy proboszczami parafii świeckich a franciszkanami o rząd dusz, kto powinien spowiadać tych ludzi, kto powinien ich chować, dlatego że ludzie się garnęli, po prostu masowo garnęli się do franciszkanów i chcieli korzystać z ich posługi.
To pytanie też ma jeszcze drugie dno, a mianowicie teraz tak zwani apolityczni naukowcy, historycy często uważają, że wprowadzenie zakonów przez władców i związek wówczas władzy świeckiej z duchowną, że duchowni, czy to zakony służyły jako taka agentura władzy książąt, żeby można było lud ciemiężyć i trzymać za uzdy właśnie religią, pobożnością i krzeżonymi zasadami przez dane zakony.
Znaczy najczęściej mówią tak ludzie, którzy posługują się słowem agentura w sposób, przyjmijmy, bardzo nieadekwatny do epoki. Bo nawet jeżeli mówimy o agentach, to mówimy wyłącznie o XX wieku, nie możemy tego przenosić na okresy wcześniejsze. Natomiast gdyby rzeczywiście ta agentura wyglądała tak w dzisiejszych czasach, to ja byłabym bardzo zadowolona.
Dziękujemy pani doktor Anna Sutowicz. Pan mecenas Stanisław Andrzej Potycz.
Ja reprezentuję duszpasterstwo Ludzi Pracy 90, które powstało 9 kwietnia 1990 roku. Data powstania tego duszpasterstwa nie jest przypadkowa, gdyż jest to data rocznicy bitwy pod Legnicą. A powstaliśmy dlatego, ponieważ postawiliśmy sobie od początku zadanie włączenia się w modlitwę o wyniesienie na ołtarze Henryka II Pobożnego, bohaterskiego księcia, który zginął właśnie w bitwie pod Legnicą. Z rąk Mongołów zginął tam w obronie chrześcijańskiej Europy. Ta nasza modlitwa też polegała na prowadzeniu takiej działalności formacyjnej, w której zmierzaliśmy do przybliżenia postaci Henryka Pobożnego poprzez wykłady. Ale gdy poznawaliśmy coraz bardziej postać Henryka Pobożnego, coraz bliższa nam się też stawała postać księżnej Anny Śląskiej, jego małżonki. I zaczęliśmy myśleć o tym, że należy modlić się o wniesienie na ołtarze nie tylko księcia Henryka Pobożnego, ale także jego małżonki. Wielką pomoc w zakresie przybliżania nam tych postaci świadczył nam czy ksiądz infuat, profesor doktor habilitowany Władysław Bochnak, który napisał wiele prac, publikacji związanych z księżną Anną i księciem Henrykiem Pobożnym, a mieliśmy z nim kontakt, można powiedzieć, na co dzień, dlatego że był opiekunem naszego duszpasterstwa od początku, gdy powstała diecezja legnicka. Biskup legnicki wyznaczył go już oficjalnie jako opiekuna naszego duszpasterstwa Ludzi Pracy 90. Rola tutaj księdza infuata jest nie do przecenienia, gdyż jego wiedza w tym zakresie jest olbrzymia i bardzo ta współpraca przynosiła dobre owoce. Z czasem okazało się, że są inne też środowiska, które także myślą o tym, aby wynieść na ołtarze, starać się o to, nie tylko właśnie Henryka Pobożnego, ale także i księżną Annę. Tutaj w szczególności chciałbym podkreślić działalność Fraternii Piastowskiej z Wrocławia, która podobną do działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 prowadzi działalność i też modli się o to, aby ta książęca para została beatyfikowana. Te nasze modlitwy trwały dosyć długo, ale w końcu uznaliśmy, że należy sformalizować sprawę, to znaczy wystąpić z wnioskiem o wyniesienie na ołtarze tej książęcej pary. Bardzo sprzyjał nam czas, bo w naszej diecezji, młodej diecezji legnickiej, rozpoczął się synod, pierwszy synod diecezji legnickiej. I w toku tego synodu w imieniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 złożyłem 27 marca 2010 roku wniosek o wszczęcie przygotowań zmierzających do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny. Wniosek był złożony oczywiście na ręce naszego biskupa legnickiego, księdza biskupa doktora Stefana Cichego, który był jednocześnie wtedy przewodniczącym pierwszego synodu diecezji legnickiej. I ten wniosek uzyskał dosyć spore poparcie, bo uczynili to ludzie indywidualnie, ale także można powiedzieć grupowo czy instytucjonalnie, bo różne grupy. Powiem ogólnie, że byli to i parlamentarzyści, i radni, ale także osoby duchowne, między innymi prowincjał prowincji świętej Jadwigi we Wrocławiu. A sam wniosek spowodował, że zainteresowanie książęcą parą stało się dosyć duże i wiele osób okazało się, że od lat czci pamięć i księcia Henryka, i księżnej Anny i docierały do mnie od tych osób różne informacje z tym związane. To, że ten wniosek poprzez złożenie go podczas trwania pierwszego synodu diecezji legnickiej uzyskał dosyć duży rozgłos, spowodowało też, że różne sympozja, różne wykłady także poza duszpasterstwem ludzi pracy się zaczęły odbywać, a dwa lata temu podczas 770. rocznicą bitwy pod Legnicką Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy zorganizowała duże sympozjum, które zakończyło się potem wydaniem książki. To może tyle tytułem wstępu.
Dziękujemy. Pan mecenas Stanisław Andrzej Potycz. Przypomnijmy, niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska, to temat naszych rozmów niedokończonych z Krzeszowa. Ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Droszcz to kolejny gość naszych rozmów.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy o tej wieczornej porze. Rzeczywiście ta cała sprawa dotycząca Henryka Pobożnego i także jego małżonki Anny głęboko leżała na sercu uczestników pierwszego synodu diecezji legnickiej. To chciałbym tak podkreślić jako taki już były sekretarz generalny tego synodu i można powiedzieć, że od tego momentu jakby zaczęła się pewna procedura związana z tym, aby trochę tę sprawę nagłościć i rozszerzyć od strony takiej społeczno-kościelnej, o czym też zapewne za chwilę nam powie ksiądz tutaj obecny Mariusz Majewski. Ja chciałbym tylko podkreślić, że mowa o małżeństwie średniowiecznym wcale nie oznacza, że chcemy jakby swoją myślą i sercem tkwić nieustannie w tym, co gdzieś tam kiedyś było. Ale chcemy pokazać, że to świadectwo po prostu trwa, jest obecne, jest żywe, jest ono ważne dla naszego społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale też i światowego. Jakby wyciągając te osoby, to jednocześnie też chcemy pokazać pewien wzór osób, którzy żyją w małżeństwie, a wiemy, co się dzisiaj dzieje z małżeństwem, jak małżeństwo i rodzina jest poddawane różnym próbom, nie tylko prawnym, ale także i medialnym, nie mówiąc o różnych także i negatywnych tendencjach takich kulturowych, które wprost próbują zniszczyć małżeństwo. Ukazanie tego małżeństwa jako swoistego wzoru, a co daj Boże, może nawet i też jako takiego małżeństwa błogosławionego dla naszych czasów, to jest też właśnie taka swoista okazja, aby też na nowo przypominać wszystkim o tym, jak powinno wyglądać prawdziwe i małżeństwo, i rodzina, a także ta relacja rodziny do Pana Boga, ta relacja, która winna tkwić wewnątrz samej rodziny. No i też oczywiście, czym jest rodzina dla społeczeństwa i dla Kościoła. Także myślę, że tutaj ukazywanie tego jest po prostu dla nas tutaj niezwykle ważne, budujące i jednocześnie też otwierające perspektywę na zaś. Myślę, że też, że warto w tym momencie sobie też i przypomnieć to, co powiedział też Jan Paweł II, tak jak był w Legnicy w 1997 roku na lotnisku legnickim i wtedy też wspomniał o Henryku Pobożnym i między innymi też zauważył, że na pewno, jak wiadomo, wszyscy wiedzą, nie, bitwa rzeczywiście ta pod Legnickim, na Legnickim polu była bitwą przegraną. Wielu historyków uznaje ją wprost za jedną z ważniejszych w dziejach Europy, ale ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. I tak nam powiedział Jan Paweł II, dzisiejszy błogosławiony, z punktu widzenia wiary. Gdy my popatrzymy na małżeństwo i rodzinę oczami wiary, to zauważymy, czym jest w rozumieniu Kościoła właśnie ta podstawowa komórka społeczna, społeczeństwa, wiary, rodziny, a przede wszystkim przyszłości.
Dziękujemy. I ksiądz dr Mariusz Majewski.
Biskup Legnicki w czasie pierwszego synodu diecezji legnickiej, który został zwołany w 15-lecie istnienia diecezji, trwał blisko 5 lat, czyli zakończony w 20. rocznicę powołania diecezji legnickiej. W czasie tych, jak to nazywamy, rekolekcji całej diecezji, duchowieństwa i wiernych świeckich, wsłuchując się w głos ludzi świeckich, bo tak też miały miejsce, tak przebiegały sesje plenarne synodu i na członków synodu zostali powołani księża, przedstawiciele duchowieństwa, ale trzeba przyznać, że w większości, jednak 2/3 członków synodu sesji plenarnej to były osoby świeckie. I właśnie to, co przed chwilą pan mecenas wspomniał, jeden z takich wniosków, który był skierowany do biskupa Legnickiego, związany był z prośbą o wyniesienie do chwały ołtarzy księżny Anny i małżonka Henryka Pobożnego. I właśnie biskup Legnicki, wsłuchując się w ten głos ludzi świeckich i odpowiadając na taką właśnie prośbę duszpasterstwa ludzi pracy 90 w Legnicy, powołał 2 lata temu, dokładnie 9 maja, zespół historyczny, któremu zlecił jako zadanie właśnie rozpoznanie, zbadanie i rozpoznanie męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu. I do tego zespołu zostały powołane osoby duchowne, także osoby świeckie, historycy, prawnicy, znawcy prawa kanonicznego, też wśród właśnie członków zespołu znalazł się tu obecny pan mecenas czy ksiądz profesor. Ten zespół pracował przez 1,5 roku i jego praca została zakończona na koniec roku właśnie 2012. Na początku roku bieżącego miało miejsce spotkanie z biskupem Legnickim, w którym zespół przedstawił taki wniosek, że zachodzą uzasadnione przesłanki, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny zarówno księcia Henryka Pobożnego jako męczennika, czy też jego małżonki księżnej Anny. I trzeba przyznać, że w tej całej procedurze to, co się dokonało poprzez powołanie przez biskupa diecezjalnego zespołu historycznego, tę procedurę procesu beatyfikacyjnego ściśle określa instrukcja kongregacji do spraw kanonizacyjnych Sanctorum Mater, która definitywnie od roku 2008 obowiązuje w Kościele Powszechnym, że patrząc właśnie na to prawo ogólnokościelne, to co zostało wykonane przez zespół historyczny pracujący w diecezji, jesteśmy na takim etapie zakończonych prac przedwstępnych. Bo teraz trzeba z tego materiału, z którego już wyciągnięto taki wniosek, że zachodzą uzasadnione przesłanki, aby taki proces rozpocząć. No, biskup musi jasno określić też, kto jest powodem sprawy, wczytując się właśnie w dokumenty kościelne, w ową instrukcję Sanctorum Mater, kto jest powodem sprawy. Powinien być powołany postulator sprawy, który zwłaszcza w procesach historycznych wyraźnie instrukcja mówi, że powinien mieć do pomocy jeszcze komisję historyczną, czyli zespół ludzi, znawców tematu, znawców też epoki, którzy pomogą zgromadzić wszelkie możliwe dokumenty, świadectwa. No, wiemy, że to wszystko, patrząc na te 8 wieków, na czas sprzed 8 wieków, no to właśnie źródła pisane, czy jakiekolwiek inne dowody, które poprzez ten czas 8 wieków pokazywałyby, że faktycznie taki kult istniał, że była owa opinia świętości. Trzeba przyznać, że nie definitywny kult już jako świętych, bo to by było czymś sprzecznym, zrywającym wręcz nawet takie prace zmierzające do ogłoszenia, do wyniesienia do chwały ołtarzy, ale właśnie opinia świętości. I to myślę, że to za chwilę też wypłynie, że takie dokumenty historyczne można co kilkadziesiąt lat na przestrzeni tych 8 wieków znaleźć. Trzeba przyznać też, że w przypadku męczenników, gdy myślimy tutaj szczególnie o księciu Henryku Pobożnym, jasno trzeba męczennika za wiarę, biorąc przed oczy właśnie taką osobę, trzeba niezmiernie ważne jest, żeby wykazać niezbite dowody o dyspozycji ofiary do męczeństwa, do przelania krwi, że też będzie można wykazać bezpośrednio czy też pośrednio, ale w sposób moralnie pewny, nienawiść do wiary prześladowców, owo odium fidei, że właśnie taki był powód, dlaczego on zginął, ale też jego nastawienie, czyli to wola obrony wiary, o czym też wspomina Jan Paweł II tutaj na legnickim polu, na lotnisku, choć do końca nie określa, ale czy jaki był motyw obrony swojego ludu, ten motyw społeczny, polityczny, czy też właśnie, ale wspomina o tych przesłankach wiary, jako to trzeba brać ten kontekst epoki, kim był książę jako przedstawiciel pośród ludu swojego, więc właśnie te zadania musi rozpatrzeć teraz ten, kto zostanie ustanowiony postulatorem sprawy, aby zgromadzić jeszcze więcej dokumentów i zająć się szczegółową analizą tego tematu. I trzeba przyznać, że taka dyskusja, jaka ma miejsce choćby w tym momencie, to wszystko, o czym wspominał też pan mecenas, spowodowało, że coraz więcej ludzi zajmuje głos w tym temacie. Pojawiają się różne publikacje, także nie brakuje publikacji naukowych, mówiących właśnie o tym, że faktycznie ten kult, ta opinia, trzeba powiedzieć, opinia świętości jest uzasadniona. Właśnie zwłaszcza patrząc na osobę Henryka jako męczennika za wiarę. I ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę w kontekście owej instrukcji kongregacji do spraw kanonizacyjnych Sanctorum Mater, gdzie instrukcja wyraźnie w artykule 17 podkreśla, że postulator winien poszukiwać tak zwanego waloru eklezjalnego. Jaki jest dzisiaj aktualny walor eklezjalny, ważny dla Kościoła dzisiejszego, wpatrując się w postać, czy to byłby proces beatyfikacyjny księcia Henryka, czy też jako małżonków. Więc jaki jest walor eklezjalny, ale decyzję oczywiście ostateczną podejmuje biskup miejsca, bo to też trzeba zaznaczyć, że cały proces beatyfikacyjny odbywa się tam, gdzie miało miejsce śmierć danej osoby.
Dziękujemy. Ksiądz dr Mariusz Majewski. Gdy była mowa o tych momentach, chwilach na przestrzeni wieku w opinii świętości księcia Henryka Pobożnego. To tutaj nasi goście, pani doktor Anna Sutowicz, pan mecenas, tylko kiwali głowami. To znaczy, że są takie dowody. Ale jeszcze przejdźmy do gospodarza tego miejsca, który tu nas zaprosił, zgromadził. Jest obecny w naszym studiu ksiądz prawat Marian Kopko.
Szczęść Boże, serdecznie witam ojca Benedykta, wszystkich zaproszonych gości, a przede wszystkim radiosłuchaczy. Dla mnie, jako proboszcza i kustosza tego miejsca, to niezwykła radość. Wiele godzin z panem mecenasem rozważaliśmy, jak postać tych niezwykłych małżonków, księcia Henryka Pobożnego i księżnej Anny, realizować w naszym konkretnym życiu. I ja wiem, że to chyba Pan Bóg nam zesłał tą myśl, żeby tych niezwykłych małżonków teraz, w tych trudnych czasach, wziąć na tapetę. Ja się bardzo cieszę. Ja tu od 5 lat jestem. Decyzją księdza biskupa Stefana Cichego zostałem tu przysłany i im bardziej wgłębiam się w postacie tych świętych małżonków, tym coraz bardziej jestem nimi zainteresowany. I bardzo się cieszę, że nas słuchają tutaj przyjaciele. Chociażby wiem, że słucha nas pani senator Dorota Czudowska z Legnicy, która przebywa w Warszawie, że słucha nas rodak z Krzeszowa, ksiądz dziekan podpułkownik Jan Mrowca, rzekunia z diecezji łomżyńskiej. I oni się cieszą, że ten temat my dzisiaj poruszamy w Krzeszowie. Ja się najbardziej też cieszę czym? Że tematem tych niezwykłych małżonków interesuje się młodzież, czego przykładem, proszę ojca, proszę państwa, jest dzisiejszy występ przed Eucharystią. Ja byłem kilka razy u nich w Legnicy. W sobotę była próba generalna na sucho w Bazylice, a dzisiaj, nie wiem jak państwo, ale ja ze łzami w oczach patrzyłem na to, jak oni to przedstawili. I ja już oczami wyobraźni widziałem Henryka Pobożnego już na ołtarzu. I bardzo serdecznie tą drogą im dziękuję, że ta sprawa ruszy. Ja w to wierzę, a tym bardziej teraz będziemy razem z księdzem profesorem tutaj proponować tą piękną książeczkę pana mecenasa Potycza i księdza profesora i będziemy nie tylko ją rozdawać, ale dawać jako prezenty po to, żeby ludzie nie za pokutę, tylko z przyjemnością czytali i dowiadywali się o tym niezwykłym małżeństwie. Dziękuję.
Dziękujemy. Za chwileczkę zaprosimy naszych radiosłuchaczy do telefonicznego udziału współtworzenia naszych rozmów. Niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska. O heroiczności cnót to myślę, że jeszcze za wcześnie mówić, chociaż na pewno niektóre można byłoby już wyłuskać i zauważyć. Ale o tej opinii świętości księcia Henryka Pobożnego i księżnej Anny Śląskiej na przestrzeni dziejów. Pani doktor.
To znaczy osobiście poświęciłam pewien moment swojego życia na przebadanie źródeł związanych z jedną z fundacji księżnej Anny, mianowicie klasztoru Klarysek we Wrocławiu i tam natrafiłam na ciągłość, autentyczną ciągłość pamięci o księżnej, włącznie z istniejącymi modlitwami do niej jako świętej kobiety. Pierwsza taka modlitwa, na którą ja się natknęłam, pochodzi z XVI wieku, wyrażona wprost wiara w jej świętość i wezwanie do wstawiennictwa. I zawsze przy tych modlitwach znajduje się właśnie odwołanie się również do niej jako do żony przesławnego księcia Pobożnego. Ostatnie z takich świadectw, na które natrafiłam, pochodzi z wieku XVIII, z drugiej połowy wieku XVIII. I ono ma o tyle znaczenie, że jest jakby skumulowanym świadectwem z klasztoru również krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który znajdował się właśnie opodal Klarysek. I jest to przetłumaczony żywot przez jednego z właśnie zakonników krzyżackich, przekazany klaryskom, przetłumaczony z adnotacją właśnie o takie glosy, które wskazują na żywą wiarę w jej wstawiennictwo. I dodanym właśnie obrazem, na którym najwyraźniej, oczywiście całostronicowym, iluminowaną wyobrażeniem księżnej Anny jako fundatorki klasztoru Klarysek z wyraźnie istniejącą aureolą. To są świadectwa bezpośrednie. Tak jak podkreślam, za każdym razem zawsze jest ona przedstawiana jako żona właśnie przesławnego bądź świętego właśnie Henryka Pobożnego. Myślę, że ogromną stratą, jaką ponieśliśmy, znaczy którą ponosimy, od której cierpimy, badając tutaj właśnie kult tych dwóch postaci, jest brak biblioteki z klasztoru franciszkanów. Dlatego, że to był klasztor fundowany bezpośrednio przez księcia Henryka i z całą pewnością w tym środowisku mogły funkcjonować takie same źródła właśnie odnoszące się bezpośrednio do wiary w świętość księcia Henryka, jak w klasztorze Klarysek w odniesieniu do księżnej Anny, no bo ona była w 1257 roku, już księcia Henryka nie było, ona tylko realizowała jakby zamiar ich obojga. I tam funkcjonowała jedynie pamięć jakby o Henryku i odwołanie się do niego, ale w tym sensie, że on funkcjonował przy niej, przy księżnej. Natomiast mówię, tutaj na pewno cierpimy na brak tej biblioteki z klasztoru franciszkanów, ponieważ jestem święcie przekonana, nie da się tego udowodnić, bo źródła zaginęły w wyniku rozproszenia się franciszkanów w XVI wieku i nie będziemy tego mieli, ale istnieją wielorakie źródła pośrednie, które wyrażają wiarę w co najmniej czcigodną jakby czczenie właśnie pamięci księcia Henryka jako tego, który oddał wiarę za lud śląski. To są źródła narracyjne raczej pochodzące z kręgu dworskiego. To znaczy po prostu piastowie przekazywali sobie taką pamięć z pokolenia na pokolenie i była to pamięć służąca przede wszystkim kształtowaniu wzorca księcia jako władcy. To służyło konkretnemu celowi. Zresztą to, o czym ksiądz Kustosz przed chwilą mówił, myślę, że właśnie dlatego tak żywo działa na wyobraźnię młodych ludzi. Dlatego, że oni dzisiaj poszukują wzorców. To są młodzi ludzie dzisiaj jakby nie bardzo mają do czego się odwołać. Rozglądają się po świecie i dla nich te ideały rycerskie, ideały człowieka, który potrafi się poświęcić. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że w 1241 roku książę Henryk Pobożny naprawdę miał co stracić, kiedy stawał na polu legnickim i stawiał czoła hordzie tatarskiej. Trzeba sobie trochę tę hordę tatarską też wyobrazić tak, jak sobie Rzymianie wyobrażali najazd w V wieku naszej ery. Myślę, że to było coś podobnego, dlatego że nie da się niczym wytłumaczyć tej potwornej paniki, jaką Tatarzy siali wokół siebie, pomimo tego już było ich dosłownie kilka tysięcy. To nawet nie można porównać do jakiegoś ogromnego najazdu. Natomiast oni, sposób ich przemieszczania się i postrach, jaki siali wśród ludności i wśród rycerzy, myślę, że daje się porównać z tym, jak potwornie bali się Rzymianie właśnie najazdu Attyli. Tam stawił czoła papież, który jakby powstrzymał Rzym przed spaleniem i przed ostateczną rzezią ludności. Tutaj ewidentnie potrzebna była postać, która potrafiła stawić czoła temu najazdowi z mocy swojej odwagi. I ja już pomijając wszelkie świadectwa historyczne i wszelkie jakby tutaj ktoś mógłby zadać pytanie, no a właściwie co takiego się dzieje, że no, cóż to takiego, że rycerz stawia czoła. A jednak w momencie, w którym inni z pola walki pierzchają, mało tego, brat księżnej Anny, król Wacław, posiadający ogromne poczty rycerskie, no jakoś nie śpieszy się na to pole walki, gdzieś tam pozostaje trzy wsie dalej czy cztery wsie dalej, ociąga się z jakiegoś dla nas nieznanego zupełnie powodu, a ten książę, mający naprawdę wiele do stracenia, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że on nie marzył o koronie polskiej, bo to są w tej chwili wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście chciał się koronować, raczej nie, ale scalał dzielnicę, przejął dziedzictwo po swoim ojcu i miał naprawdę bardzo wiele do stracenia. Zresztą to pokazuje, że jego śmierć położyła pewien kres właśnie świetności jednoczenia tych ziem. I ten człowiek potrafi stawić czoła. I ja sobie jako człowiek XXI wieku zadaję pytanie, co spowodowało, że on to czoło potrafił stawić. I jedyną właściwie odpowiedź, jaką znajduję, to poszukał w sobie odwagi gdzieś właśnie w wierze, gdzieś w inspiracji, no chyba nie waham się powiedzieć, boskiej, bo inaczej trudno jest znaleźć inną odpowiedź.
Dziękujemy. Po raz kolejny pani doktor Anna Sutowicz, historyk kultury średniowiecza. Pan mecenas?
Pamięć o księciu Henryku Bożym i księżnej Annie przewija się przez wszystkie wieki, tak jak tutaj już wspomniano wcześniej. I podczas prac zespołu historycznego, którego byłem uczestnikiem, to się wyraźnie ujawniło. Ale ta pamięć o nich to nie tylko pamięć, która przetrwała w dziełach architektury, malarstwa, literatury, rzeźby, bo takie są, ale też ta pamięć się przejawia w bardzo licznych wypowiedziach. I to wypowiedziach osób znaczących, papieży, kardynałów, naszych biskupów legnickich. Ale jeżeli chodzi o papieży, to na ten temat głos zabierało czterech papieży, przynajmniej ja o tym wiem, mianowicie Grzegorz IX, Urban IV, Klemens IV i Jan Paweł II, który w Polsce mówił o Henryku Pobożnym we Wrocławiu, na Jasnej Górze, podczas już pierwszej bytności. Mówił także w Koszalinie, ale także mówił o nim w Legnicy, przede wszystkim w Legnicy. I jeżeli chodzi o wypowiedzi, to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwie. Bardzo dużo wypowiedzi znajduje się we wspomnianej przez księdza Kustosza książeczce, którą zamierza rozprowadzać i bardzo się z tego cieszę. Książeczce tytułowanej Henryk Pobożny, księżna Anna, władcy Śląska. Ale już w 1267 roku, podczas kanonizacji świętej Jadwigi, papież Klemens IV powiedział Witerbo, bo tam się odbywała ta kanonizacja, tak o Henryku Pobożnym. Ten mąż najpobożniejszy, wybrany jak drugi Machabeusz, przyodziany zbroją wojenną, osłaniał swym męstwem grody Boże i stawszy się obrońcą ludu chrześcijańskiego przeciw Tatarom, zasłużył na palmę i wieniec męczeństwa. A z drugiej strony chciałbym przedstawić współczesną wypowiedź, bo wypowiedź księdza prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego, który przedstawiał Henryka Pobożnego jako wzór i przesłanie płynące dla nas z tego wzoru. Ten wypowiadał się o nim we Wrocławiu w 65 roku i mówił tak, ksiądz kardynał: ówczesnej ziemi śląskiej, jak i całej Polsce, a może i całemu chrześcijaństwu, potrzeba było ducha ofiary. I oto nowe, wspaniałe światło, Henryk Pobożny i niedaleka stąd Legnica, niedaleka Wrocławia, gdzie trzeba było umierać za braci. Młody książę, nie baczy na skutki swego porywającego, szczytnego idealizmu, nie chcąc młodego, chociaż cennego życia oszczędzać, świadom, że pożyteczną jest rzeczą, aby raczej jeden człowiek zginął za naród, a nie cały naród, pada na polach legnickich, zasłaniając swoją piersią ziemię ojczystą. Ustanawia wspaniały wzór, jak książę chrześcijański ma duszę swą dawać za braci, naśladując Chrystusa, aby wszyscy, którzy rządzą i władają, wiedzieli, że rządzić to znaczy służyć i raczej krew własną oddać za innych, aniżeli po cudzą sięgać. Obok świętej Jadwigi Śląskiej, wspaniały wzór Henryka Pobożnego, niezwykle mocno wszczepił się świadomość naszego narodu. Ja sam, syn ziemi podlaskiej, nie zapomnę, jak w moim rodzinnym domu ojciec, ucząc mnie początków historii, wdrażał w duszę chłopięcą głęboką cześć dla rycerza chrześcijańskiego, który umiał umierać za ojczyznę. O, jak bardzo potrzeba nam takich wzorów poświęcenia i pełnego zapomnienia o sobie, byleby tylko usłużyć ojczyźnie naszej, świętej, wszystkimi wartościami, których ona potrzebuje. To jest wspaniała wypowiedź, ale takich wypowiedzi, jak już powiedziałem, jest dużo więcej. W wielu wypowiedziach porównuje się, czy mówi się o Henryku Pobożnym jako postaci chrystologicznej. W ten sposób o nim mówi pisarz Tomasz Łysiak, który napisał trylogię Kroniki Szalbierskiej, której trzecia część pod tytułem Psy Tartaru jest poświęcona w całości najazdowi Tatarów, poczynając od zniszczenia Kijowa, wielkiej metropolii ówczesnego świata, przy której Kraków był małą, można powiedzieć nawet mieściną, aż po bitwę pod Legnicą. I on, ale i także Jan Paweł II też mówił o księciu Henryku jako postaci chrystologicznej. Jan Paweł II tak powiedział we Wrocławiu: a to jej Jadwigi duchowe macierzyństwo miało się w szczególny sposób wypełnić i potwierdzić w stosunku do własnego syna, Henryka, zwanego Pobożnym. Matka Jadwiga przeżywała w duchu wiary śmierć syna Henryka, podobna w tym do Boga Rodzicy, która u stóp krzyża na Kalwarii składała ofiarę ze swego boskiego syna dla zbawienia świata. W ten sposób też weszła święta Jadwiga Śląska w dzieje Polski i w dzieje Europy. Mówiłem też już wcześniej o tym, że w różnych dziełach literackich, ale także architektury, ale także w obrazach są zawarte ślady pamięci. I chciałem tutaj zwrócić uwagę tylko na jeden fakt w tym zakresie. Otóż w kaplicy sióstr Urszulanych we Wrocławiu znajdują się dwa obrazy nieznanego malarza z inskrypcjami, w których książę Henryk Pobożny jest określany jako święty. Tam jest napisane S, czyli to jest, znaczy sanctus, a księżna Anna jako błogosławiona, gdyż jest na tym obrazie napisane B, to znaczy Beata.
Dziękujemy. Niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska, to temat naszych rozmów. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych tutaj rozważań na temat Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej. Telefon do studia 75 640 42 00, 75 640 42 00 i drugi numer 75 640 42 01. 75 640 42 01. Zanim odbierzemy telefon, ksiądz profesor, doktor habilitowany Bogusław Droszcz.
Przybyliśmy tutaj do studia Radia Maryja, aby dać świadectwo temu, co nam się już udało zrobić tutaj pod przewodnictwem też i biskupa Cichego z jego błogosławieństwem. I przynieśli sobie z sobą tutaj różne materiały, pewne też i świadectwa, które pokazują nam, że to czym zajmowaliśmy się, rzeczywiście ma pewne potwierdzenie takie historyczne. Ale też i jesteśmy świadomi temu, czemu właściwie chcemy też w jakimś sensie służyć, mając tutaj na myśli ukazanie tych małżonków jako wzór dla całej naszej ojczyzny, dla naszej kultury, także dla wzrostu naszej wiary. Możemy sobie tutaj przypomnieć, że dochodziło w historii już do takich momentów, kiedy papież ogłaszał świętych całe małżeństwo. Możemy tutaj sobie przypomnieć choćby październik 2001 roku, kiedy to papież błogosławny Jan Paweł II ogłosił błogosławnymi parę małżeńską Aloyzego i Marię Quattrocci. A więc idąc tym tropem, również chcemy w jakimś sensie skupić się na postaciach tak ważnych dla naszego terenu i dla całej Polski, mianowicie na Henryku Pobożnym i na jego czcigodnej małżonce Annie. Dobrą taką chyba pomocą niewątpliwie będzie też i modlitwa, którą specjalnie tak ułożyliśmy. Modlimy się nią nie tylko my, ale chyba można by powiedzieć, że już i nawet chyba tysiące osób, ponieważ daliśmy taki specjalny też obrazek zawierający tę modlitwę. Ta modlitwa znajduje się także i w tej książeczce, którą chcemy proponować o tytule Henryk Pobożny, księżna Anna, władcy Śląska, świadectwo, które trwa i przemawia. Mało tego, mamy też takie głosy i świadectwa, że tą modlitwą wiele osób się modli. Także myślimy i jednocześnie też wierzymy w to, że ta modlitwa zostanie wysłuchana, ponieważ dla nas wzór tego małżeństwa rzeczywiście jest potrzebny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Niestety. 75 640 42 00 lub 75 640 42 01 to telefony do naszego studia. Niezwykli małżonkowie, księża Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska, to temat spotkania. Jesteśmy w Krzeszowie, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Radio Maryja. Prosimy Państwa o wcześniejsze wyłączenie radioodbiornika. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo, szczęść Boże, już na antenie jestem, czy?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, Artur z Legnicy z tej strony. Radio ściszyłem, więc mam nadzieję, że po głosu nie ma. Serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich zebranych gości, jak i ojca prowadzącego. Tutaj w szczególności chciałem ojca, księdza Kopko pozdrowić, którego miałem kiedyś okazję poznać. To znaczy tak, Artur z Legnicy. Temat jest bardzo ciekawy. Ja tutaj chciałem zapytać, mam takie pytanie do historyków zgromadzonych w studiu. Była jakiś czas temu w audycji w Radiu Maryja z profesorem, ja już nie pamiętam nazwiska, to był pan, który jest kierownikiem Biblioteki Kurnickiej, to jest profesor z Poznania. I on kiedyś miał, audycja dotyczyła początków bytności krzyżackiej w Polsce, natomiast on też opisywał rys epoki historyczne. I on wspomniał o takiej rzeczy, jak to, że po prostu, że najazd tatarskich w Polsce to była jak gdyby część dywersji zemsty politycznej ze strony cesarza Hohenstaufa w stosunku do wroga politycznego, jakim stał się Henryk po odwróceniu sojuszy. To znaczy był akurat w tym czasie konflikt między papieżem i cesarzem i Henryk Pobożny właśnie od 1230 bodajże 8 czy 9 roku odwrócił sojusze polityczne. Przeszedł ze strony stronników cesarza do strony stronników papieża i najazd mongolski był jak gdyby część dywersji właśnie obliczonej na to, żeby zniszczyć, znaczy nastąpił w porozumieniu z cesarzem, nie wiem, ile tym jest prawdy, tym bardziej, że po prostu potem gdy zajrzałem do czegoś takiego, co się nazywa, poszedł książąt i królów polskich, tam Benedykt Ziętara pisał, że akurat, że właśnie, że już w trakcie najazdu cesarz starał się zebrać sojuszników dla Henryka, ale to się niestety nie bardzo udawało i po prostu, gdyby mam dwie różne kwestie, po prostu, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, czy właśnie ten najazd mongolski był z objawem dywersji ze strony cesarza, że tak brzydko powiem, czy po prostu, czy było dokładnie na odwrót, że cesarz Hohenstauf akurat w tym momencie starał się jak gdyby pomóc jakoś Henrykowi. Natomiast jeszcze mam takie pytanie do historyków. Czy zachowały się listy, które Henryk Henryk już w trakcie zbliżającego się najazdu, czy który Henryk wysyłał z prośbą o pomoc do książąt i królów europejskich, czy to się gdzieś zachowało, czy są gdzieś odpisy jakieś tego i tak dalej. Tutaj jeszcze taka kwestia, po prostu jeśli chodzi o Henryka, to jest dla mnie bardzo inspirujące, akurat na dzisiejsze czasy, to, że po prostu, że to był człowiek, który starał się gospodarczo rozwinąć dzielnicę i jak gdyby starał się to robić na długie pokolenia, bo przecież wprowadzenie klasztorów, fundacje dla klasztorów, rozwijanie gospodarki, to nie miało być, czy to tylko w ciągu tam, nie wiem, 10-20 lat będzie trwało, tylko to miało być trwać na całe pokolenia i rozwijać po prostu tą dzielnicę, a jednocześnie gdyby tworzyć nowe podstawy dla życia społecznego i gospodarczego. I to się miało dziać jak gdyby z zgodności też z zasadami Ewangelii. Także to też jest bardzo ciekawe dla mnie tutaj. Nie tylko, tylko w wymiar ten jak gdyby małżeństwa i wymiar śmierci na polu walki, ale też po prostu ten wymiar budowania po prostu jak gdyby od podstaw, tworzenia majątku, tworzenia podstaw dla życia społecznego. To jest też dla mnie bardzo inspirujące. Tutaj był wspomniany Kijów. Ja tylko tak chciałem powiedzieć, po prostu być może to jakoś zahacza gdzieś w jakoś w którymś momencie, czy nie. W Kijowie akurat w tym czasie przybywał święty Jacek i ksiądz Kopka akurat jest sprawnik świętego Jacka. Znaczy, przez długie lata był proboszczem w Legnicy tego tutaj, także to też jakoś w szczególny sposób się wiąże. Z jednej strony święty
Panie Arturze, Jacka, Panie Arturze, tego najazdu, pan wszedł już na takie fale tych pytań i w takim tempie pan je tutaj zadaje, że trudno wyłapać poszczególne myśli, a co dopiero słowa. Ale gorąco dziękujemy. Pozostaniemy przy tych trzech podstawowych kwestiach. I odpowiada pani doktor Anna Sutowicz.
Może zacznę od tej kwestii postawionej na samym początku, chociażby tylko po to, żeby nie wyleciała mi z głowy. Muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię najazdu tatarskiego, to my do końca nie wiemy, jak było. Nie jesteśmy nawet w stanie odtworzyć bezpośredniej trasy, jaką odbywały właśnie te oddziały tatarskie pomiędzy Krakowem a Legnicą. Natomiast odrzuciłabym raczej tezę o inspiracji cesarskiej, chociażby z tego względu, że właściwie dzisiaj wszyscy się zgadzają co do tego, że najazd ten raczej był, znaczy my go nazywamy najazdem, tak naprawdę był to wypad takich bocznych, możemy powiedzieć, oddziałów, które zabezpieczały odsiecz polską, która mogłaby być udzielona Węgrom. To bym tak powiedziała. Natomiast przyznam się szczerze, no nigdy nie badałam bezpośrednio kwestii najazdu tatarskiego i jakby głębiej tutaj panu nie mogę odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o listy księcia Henryka Pobożnego, dobrze zrozumiałam, pisane w 1241 roku, o to panu chodzi.
Pan Artur się
już nie ma. To znaczy, powiem panu tak, że tak naprawdę z 1241 roku, czyli z tego okresu bezpośrednio poprzedzającego śmierć księcia Henryka, posiadamy tylko jeden dokument. I tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądały bezpośrednie miesiące poprzedzające śmierć księcia na polu legnickim. Natomiast nie pozostały po nim inne źródła poza właśnie dokumentami wystawianymi przy różnych okazjach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ostatnią, to rzeczywiście jest to chyba najciekawsza kwestia, którą pan poruszył. Rzeczywiście no nie tylko działalność fundacyjna, ale również działalność gospodarcza, która w rzeczywistości została tylko zapoczątkowana przez tutaj ojca księcia, a właściwie przez dziada księcia Henryka. I kontynuowana tutaj przez samego właśnie Henryka Pobożnego, jakkolwiek bardzo krótko, bo tak naprawdę samodzielne rządy prowadził tylko przez 3 lata. Stąd jakby wdzięczna jestem za to pytanie, dlatego że księżna Anna jako kobieta część tej działalności przejęła na siebie. I proszę sobie wyobrazić, że dokonywała samodzielnie lokacji miast. Na przykład miasto Strzegom tak naprawdę zawdzięcza swój rozwój właśnie księżnej Annie. A co jest faktem mało znanym, że na przykład Wyspa Tumska we Wrocławiu i jej przekazanie biskupowi wrocławskiemu, to jest właśnie dzieło księżnej Anny, więc ona jakby porządkując tą przestrzeń wokół siebie posługiwała się nie tylko takimi narzędziami bezpośrednimi, ale również ta działalność była bardzo, bardzo szeroko zakrojona i rzeczywiście spowodowała to, że dzielnica śląska tak naprawdę w ciągu XIII wieku stała się dzielnicą przodującą właśnie pod względem gospodarczym również.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Prosimy. Radio Maryja. Halo. 75 640 42 00 lub 75 640 42 01. Niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska. To temat naszych rozmów niedokończonych. Jesteśmy w Krzeszowie, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Jak się okazuje, jest to fundacja księżnej Anny Śląskiej z 1242 roku. Prosimy, Radio Maryja.
Do programu.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Tu mówi ksiądz Henryk Jetliński z Warszawy. Pozdrawiam najserdeczniej wspaniałe grono mądrych ludzi, ale szczególnie z przyjaźnią pozdrawiam pana podpisa Andrzeja. Halo?
Jesteśmy, księże Henryku, witamy.
Dziękuję bardzo.
Tak, więc ja prowadzę już ósmy proces beatyfikacyjny, ale na drodze męczeństwa. Cała sprawa w Legnicy tych dwojga kandydatów na ołtarze to rzeczywiście jest mi bardzo bliska i to jest wielka szansa dla diecezji, dla Kościoła w Polsce. Tylko sugeruję, aby już i na tym etapie wnieść prawda, sprawę na konferencję episkopatu, a następnie przenieść się do Watykan, żeby otrzymać nihil obstat i powołać Trybunał Rogatoryjny. Niech, prawda, Trybunał Beatyfikacyjny się tymi sprawami zajmuje. To tylko są moje sugestie, jako że ja 20 lat pracuję nad tymi procesami edukacyjnymi. Pozdrawiam. Życzę szczęść Boże, otaczam modlitwą serdeczną i gorąco.
Dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. Też do pozdrowień dołącza się pan mecenas, a jest z nami ksiądz dr Mariusz Majewski. Zapewne te informacje przekaże ordynariuszowi miejsca.
Przypuszczam, że ksiądz biskup słucha nas, przebywa w szpitalu. Już od kilku tygodni musiał poddać się zabiegowi operacyjnemu i od kilku tygodni, przygotowując się do tego, przebywa w jednym ze szpitali wrocławskich. W ubiegły wtorek, czyli jutro będzie tydzień, jak miała miejsce operacja, i przebywając teraz na rekonwalescencji nadal ten tydzień, możliwe, że jeszcze będzie potrzebny kolejny tydzień pod ścisłą opieką lekarską. Ksiądz biskup prawdopodobnie słucha nas, też włącza się w tę modlitwę, która miała miejsce w naszym centralnym maryjnym sanktuarium w Krzeszowie i teraz możliwe, że też słyszy te słowa. I jest taki zamysł, chcę to przekazać, że jest taki zamysł, żeby wystąpić właśnie do konferencji Episkopatu Polski o nihil obstat. Pierwotnie nawet miało mieć to miejsce w tym tygodniu, gdzie konferencja Episkopatu Polski gromadzi się w Krakowie. Niestety ten czas choroby księdza biskupa spowodował, że ten zamysł został odsunięty. Na jak długo? Przypuszczamy, że nie będzie to długi proces, długi czas, kiedy ta sprawa będzie mogła ruszyć dalej zgodnie z procedurą. Tak jak właśnie Stolica Apostolska w owej wspominanej przeze mnie instrukcji Sanctorum Mater przewiduje. Skorzystam z tej okazji też, żeby przekazać księdza biskupa słowa podziękowania. Dzisiaj po południu rozmawiałem z księdzem biskupem i też właśnie prosił, żeby te słowa podziękowania za stałą modlitwę, która jemu towarzyszy, dostaje wiele SMS-ów czy maili drogą elektroniczną, takich zapewnień. W naszej diecezji, w wielu wspólnotach parafialnych i w grupach modlitewnych ta modlitwa nieustannie też trwa, ale też mówi o tym, że ludzie z całej Polski czy gdzieś z różnych nawet kontynentu dostało takie zapewnienie o modlitwie. Za to serdecznie ksiądz biskup też dziękuję tym wszystkim, którzy trwają w tej modlitwie i prosi o taką modlitwę dalej, bo po tej operacji, która udała się, była przemyślnie przebiegła, ale potrzeba powrotu do pełni sił, a tych sił na dzień dzisiejszy bardzo brakuje, więc trwajmy w tej modlitwie.
Dziękujemy i zapewniamy o modlitwie. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, słychać mnie?
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, proszę dziewica. Ja mam takie pytanie. Zdarzyło mi się kiedyś odwiedzić sanktuarium tam Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie i po prawej stronie, obok portretu Ojca Pio, jest coś wmurowane. Ja się muszę zapytać, co to jest? I po lewej stronie jest podobne i właśnie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. Pozdrawiam serdecznie.
Przedstawienie się, żebyśmy... Halo? No niestety. Zapytamy księdza kustosza, też nie bardzo wie, co i w którym miejscu jest wmurowane. A zatem zapraszamy pana ponownie po wcześniejszym umówieniu się z księdzem kustoszem. Widzieliśmy, że kontakt jest ogólnie dostępny, a zatem na pewno uda się spotkać i rozstrzygnąć te kwestie miejsc związanych z sanktuarium.
Albo, proszę ojca, zapraszamy tego słuchacza do Krzeszowa lub na stronie naszej www.opactwo.eu można tam wejść, są różne informacje na ten temat i myślę, że nawet w domu, w swoim mieszkaniu będzie mógł pan obejrzeć to, co pana interesuje.
I zadać konkretne pytania.
I zadać wtedy konkretne pytania. Tam można napisać również na adres e-mailowy. Serdecznie zapraszam i zachęcam.
Nasze rozmowy o księciu Henryku Pobożnym i księżnej Annie Śląskiej jako niezwykłych małżonkach przy rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym. Numery do naszego studia 75 640 42 00 lub 75 640 42 01. Prosimy, Radio Maryja, halo? No niestety. A zatem czekając na państwa telefony, chwila na przerwę, na muzykę i za chwileczkę wracamy do rozmów. Zbóżny i księżna Anna Śląska. Temat naszych rozmów 75 640 42 00 lub 75 640 42 01. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może, halo?
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy na antenie.
Andrzej, kończyłem może nie na temat zupełnie, ale słuchają nas młodzi ludzie, więc to będzie dla nich na temat. Kończyłem liceum na Dolnym Śląsku. Uczył mnie młody magister historii, późniejszy sekretarz powiatowy do spraw propagandy PZPR. Dyrektorem liceum był wyrzucony z dużej firmy sekretarz zakładowy PZPR, a więc się wykazywał świetnie, a uczył nas filozofii w liceum, wówczas był taki przedmiot, i marksistowski przede wszystkim. I chyba dlatego o pobożnym nic nie wiem. Także z zainteresowaniem słucham audycji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Prosimy, ksiądz dr Mariusz Majewski.
I skoro jest mowa o szkołach, to myślę, że warto też dodać, że w latach komunistycznych w Legnicy jedna ze szkół otrzymała imię Henryka Pobożnego. Nie Henryka II, ale właśnie tak zwana Henrykówka. To taka popularna nazwa wśród młodzieży. Ale właśnie szkoła, która teraz już liczy sobie 50 lat, otrzymała właśnie imię Henryka Pobożnego. Pokazując, że ta sprawa żyje, ci ludzie żyją w świadomości dzisiejszych mieszkańców Dolnego Śląska, to też choćby wskazanie na to, że w jednej z miejscowości pod Bolesławcem, w Tomisławiu, też jest szkoła imieniem księcia Henryka Pobożnego, a 2 września na rozpoczęcie następnego roku szkolnego w miejscowości Legnickie Pole tamtejszy zespół szkół otrzyma właśnie imię Henryka Pobożnego i księżnej Anny. To też ta sprawa, to co powiedział ksiądz prałat, i to jest piękne, że ta sprawa żyje wśród młodzieży i można młodzież zafascynować tymi osobami, czy z osobno Henrykiem Pobożnym, czy też właśnie jako małżonków, którzy na tej ziemi żyli, tutaj też walczyli w obronie wiary i swojego ludu. Żyje wśród ludzi młodych, wśród ludzi starszych i mamy tego dowody.
W jakim sensie to nasze tutaj spotkanie w studio poświęcone tym zacnym osobom można też i powiązać i w jakim i na pewno trzeba z niedawno odbytym takim kongresem w Krzeszowskim Sanktuarium, kongresie rodzin o tytule Rodzina solą ziemi. Ten kongres też tak odbył się takim dość szerokim echem, zebrał kilka tysięcy osób i ponieważ to się dokonywało tutaj, to tym samym także te postaci, a więc i Henryk Pobożny, ale zwłaszcza też i Anna tutaj były ukazywane jako małżonkowie, którzy no, cieszą się tą taką swoistą heroicznością cnót, w co też w jakimś sensie wierzymy. Dlaczego powiązałem to z tym kongresem rodzin? No po to, aby cały czas ukazywać to, o czym tutaj mówimy, tą taką aktualność tego, że święte małżeństwa, czy też i święte rodziny rzeczywiście są nam bardzo potrzebne i są na czasie. I to jest nie tylko tyle, że są bardzo też potrzebne, ale tacy ludzie też żyją pośród nas, o czym zapewniają nas też i papieże, o czym także zapewnia nas też i Kościół. To są ludzie, którzy nieustannie poprzez takie życie codzienne ukazują nam taki styl życia, który w jakimś sensie mobilizuje nas do świętości. Biorąc pod uwagę tak zwany kryzys rodzin, który właściwie należałoby bardziej określić swoistym takim zamachem na rodzinę i takie też wmawianie, że rodzina może nawet i jest jakimś tam miejscem nawet pewnej takiej dyskryminacji, to nasze spotkanie, ale też i ten wcześniejszy kongres rodzin mówi wprost,
mówi o czymś całkowicie innym. Rodziny nic nie zastąpi. Możemy tutaj powiedzieć, że rodzina to najpierw przecież jest tym takim obrazem miłującego Boga. Jest także taką dobrze skomponowaną melodią naturalnego rozwoju dla każdego, dla wszystkich, dla ojca, dla matki, dla dzieci. Jest także takim pokojem sumienia, czy też wprost takim źródłem niekończącego się dobra. To wszystko odkrywamy w rodzinie, ale wiemy, że nie byłoby rodziny, gdyby nie małżeństwo. Stąd też podnoszenie tego wzoru małżeństwa, sięgając do czasów średniowiecznych, no także jest także takim swoistym motywem, aby ciągle patrzeć w przyszłość.
To ksiądz profesor Bogusław Druszcz i jeszcze pan mecenas Stanisław Andrzej Potycz.
Ksiądz Kustosz wspominał tutaj o młodzieży z piątego gimnazjum w Legnicy. Oni nie tylko dzisiaj wystąpili z tym pięknym przedstawieniem o Henryku Pobożnym, ale już rok temu zainteresowali się księciem Henrykiem i napisali nawet pracę, w której zastanawiali się, dlaczego nadano księciu Henrykowi przydomek pobożny. Ta praca, mimo że pisały ją osoby w wieku 15-16 lat, jest bardzo dobra. Ona została przedstawiona naszemu księdzu biskupowi Stefanowi Cichemu, który był mocno, bardzo zbudowany tym zainteresowaniem młodzieży. Ale to zainteresowanie młodzieży, o którym też wspominał ksiądz dr Mariusz Majewski, wspominając o nazwach szkół imienia Henryka Pobożnego. Rzeczywiście są w naszej diecezji teraz dwie takie szkoły. I ja chciałem tutaj dodać, że w ostatnich latach młodzież coraz bardziej interesuje się, ta młodzież z naszej diecezji, księciem Henrykiem, księżną Anną, bo na przykład w pierwszym liceum ogólnokształcącym powstał tryptyk Bitwa Legnicka z Henrykiem Pobożnym i to uczniowie namalowali trzy obrazy, które są powieszone w tej szkole. Z kolei inna grupa młodzieży legnickiej przygotowuje musical o bitwie pod Legnicą. I premiera tego musicalu będzie pod koniec sierpnia tego roku. To zainteresowanie też spowodowało, że nawet też w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego, której dyrektorem jest obecny tutaj ksiądz profesor, od kilku miesięcy znajduje się namalowany świeżo obraz o bitwie legnickiej. I takich dowodów jest coraz więcej. Okazuje się też, że na przykład w Warszawie pod koniec XIX wieku w jednym z kościołów został namalowany obraz przedstawiający Henryka Pobożnego, ale także na tym obrazie znajduje się i księżna Anna, i święta Jadwiga. Ten obraz został w czasie II wojny światowej spalony, ale zachowały się zdjęcia tego obrazu. I mieszkańcy Legnicy, państwo Kwaśniakowie, którzy pasjonują się tą niezwykłą parą, o której dzisiaj rozmawiamy, postanowili odtworzyć ten obraz. Mianowicie znaleźli malarza, dali mu te zdjęcia i ten obraz został odtworzony. Można go, oni mają w swojej kolekcji prywatnej ten obraz, ale jeżeli byłoby zainteresowanie, ja mam ten zdjęcie tego obrazu. Przy okazji też zachęcam do tych, którzy są zainteresowani tą książęcą parą, do wejścia na stronę Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 internetową, gdzie jest bardzo dużo materiałów związanych z tą parą i także są to materiały, o których tutaj, dotyczące faktów, o których przed chwilą wspominałem, w tym o tym zainteresowaniu młodzieży. A co do tego zainteresowania ze strony szkół, to jeszcze i odnośnie szkół chciałem wspomnieć, że jedna z legnickich szkół, mianowicie pierwsze liceum ogólnokształcące, przez lata powojenne nosiła imię Henryka Pobożnego, no ale władze komunistyczne w 1952 roku zakazały tego, a gdy w 1960 roku podjęto próbę nadania imienia i już była nawet, był sztandar wyhaftowany z imieniem Henryka Pobożnego, bo wstępna zgoda była, to ostatecznie władze partyjne sprzeciwiły się temu z przyczyn no, ideologicznych i tego imienia ta szkoła nie otrzymała, ale absolwenci tej szkoły w różnych swoich publikacjach, które są zebrane już w trzech tomach przez tą szkołę wydanych, ciągle nawiązują do tej nazwy Henryka Pobożnego. Są po prostu, bardzo są postacią związani.
Niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska. Temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo.
Czy można się włączyć? Jest. Witold, filolog klasyczny Wrocław.
Jesteśmy, panie Witoldzie.
W latach milenijnych były wydane monumenta Historia Polonii. Tam również dokument Długosza. I odniesienie bohaterstwa i sposób znalezienia ciała Henryka. Otóż jest w postscriptum w języku polskim podane, że w XIX wieku Niemcy chcieli obalić przekaz Długosza o tym rzekomym znalezieniu na podstawie szóstego palca lewej stopy zarządzono badanie i w badaniu szczątek okazało się, że stopa jedna miała tą anomalię ortopedyczną, sześć palców. Więc zamiast obalić wiarygodność Długosza, ta wiarygodność została potwierdzona. Druga, całkiem inna sprawa to jeśli chodzi o małżeństwo, Henryk i Anna jako rodzina, to koniecznie należałoby propagować wnuczkę Jadwigi, ich córkę Jadwigę, która bardzo długo po swojej matce Annie prowadziła jako przeorysza w ten klasztor. Bardzo wielkie zasługi. A więc małżeństwo to dopełnieniem, to jest misja tej właśnie księżniczki Jadwigi o wielkich zasługach. I chyba ona sprawiła, no i przede wszystkim Jadwiga, jej babcia, że w rodach książęcych różnych i tych świdnickich i opolskich i innych pestowskich wystarczy zerknąć na wykazy genealogiczne, więc jeżeli było kilka córek, jedna była Jadwiga i najczęściej ta Jadwiga była zakonnicą. To jest bardzo ważne, to takie szerokie spojrzenie na tą Jadwigę, księżniczkę i tą Jadwigę, wnuczkę. To tyle, dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Czy ktoś z Państwa w studiu? Pani doktor.
To znaczy, ja bym może tutaj tylko dodała do Pana wypowiedzi, że Jadwiga nie była przeoryszą, tylko była ksienią. I rzeczywiście jej zasługi zostały położone w odniesieniu do klasztoru klarysek ogromne, dlatego że tak naprawdę ona przyczyniła się do no, takiej implantacji, zainstalowania się tego klasztoru w mieście Wrocławiu, a także była tą księżniczką, która no, bardzo mocno przyczyniła się do szerzenia kultu świętej księżnej Jadwigi właśnie po jej kanonizacji. Za jej czasów klasztor klarysek utrzymywał bardzo bliskie kontakty właśnie z cysterkami trzebnickimi, gdzie księżna Jadwiga była złożona. Natomiast pana opinia o tym, że w rodzie piastowskim księżniczki Jadwigi bywały zakonnicami, jest inspirująca i na pewno zasługuje na to, żeby w genealogii poszperać i rzeczywiście sprawdzić, czy tak było.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Wrocławia. Jestem przewodnikiem po Wrocławiu. Będąc w Radzie Osiedla, interesując się historią swojego osiedla, swojego miasta, rozpoczęliśmy kiedyś starania na temat powrotu kolumny tatarskiej na naszym osiedlu. I tym zagadnieniem zajmuję się już 15 lat i mam dość duże trudności z władzami miasta, a nawet z historykami, ażeby przeforsować ten temat. I rozpatrując sprawy Henryka Pobożnego i księżnej Anny, na terenie Wrocławia jest bardzo dużo pozostałości historycznych i architektonicznych, bowiem tutaj mieszkali, tutaj prawda, wychowywali 12 swoich dzieci i trudno rozpatrywać ich życie, ich działalność bez ogromnego wkładu życia, jaki pozostawili tutaj we Wrocławiu, między Trzebnicą, między matką teściową a Wrocławiem. Legnica była już tylko finalnym takim zdarzeniem w samej bitwie, nie mówiąc jednocześnie o Krzeszowie, którego fundacją właśnie księżnej Anny i Henryka. Był to trakt praski, którym często podążali do Pragi albo z Pragi rodzina podążała tutaj przez Krzeszów do Wrocławia i wokół Trzebnicy. No, jest to temat ogromny. Kilka razy organizowałam seminaria na ten temat we Wrocławiu. Jest tutaj fraternia piastowska, ale która mało prężnie działa, dlatego że mało osób się tym interesuje, ale...
Mamy takie zapytanie od... Tutaj środowisko Dolnego Śląska zgromadziło się zarówno w studiu i pani też telefonuje. Tak. Od 15 lat pani stara się, by powstała kolumna tatarska, czyli ku czci Tatarów.
Powróciła kolumna tatarska na swoje pierwotne miejsce, na rogatkę miasta, na przedmieściu mikołajskim, na osiedlu Szczepin. Były to kurie książęce, które księżna Anna Henryk Pobożny po prostu jako właściciele starali się zagospodarować i wtedy właśnie powstało nasze osiedle z trzech takich osiedli będących na przedmieściu mikołajskim. No i ja ostatnio rozpracowałam ten temat, jak za staraniem księżnej Anny, która sprowadziła klaryski, a w Pradze i Czesi byli dobrymi fachowcami młynarstwa. I wtedy właśnie rozwinęły się na naszych Wyspach Wrocławskich młyny. Młyny, których szczątki jeszcze do dzisiaj się znajdują na poszczególnych wyspach. Nawet była jedna z nas ulic.
Już prosimy ulica. Na zakończenie o przedstawienie się, bo wiemy, że pani jest przewodnikiem, ale jeszcze chociażby...
Tak. Maria Czarnecka.
Dziękujemy pani Mario. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No chciałoby się, żeby wiele rzeczy wróciło. No nie wiem, może średniowieczny Wrocław powinien wrócić. Pani doktor. Nie, pani doktor.
Myślę, że nie zawsze bylibyśmy chyba zadowoleni, gdyby średniowieczny Wrocław w starym kształcie wrócił, dlatego że zapachy wydobywające się na przykład z miejskich różnych dziur i zapadli nie byłyby chyba zbyt zachęcające do życia w tym mieście w tamtym czasie, jakkolwiek na pewno jako stolica przodował i na pewno przybyszów zachwycał swoimi wspaniałymi budowlami. Myślę, że nam nie byłoby tam zbyt wygodnie.
Pani Maria mówiła o pomniku, tak?
Tak, to jest rodzaj no po prostu figury upamiętniającej właśnie trakt tak zwany praski, czyli po prostu no, drogę, po prostu trakt miejski,
no,
który... Tak. On rzeczywiście, ja znam sprawę, tam nawet już projekt powstał, właśnie, który, dzięki któremu można by ten jakby to powiedzieć, tę figurę, konkretnie odtworzyć. Natomiast nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego władze miasta tutaj ewentualnie rzeczywiście, jakby nie jestem w klu sprawy.
Dziękujemy, ksiądz.
Ja może tylko dodam na temat pomników taką myśl, że niestety Legnica jeszcze się nie doczekała z prawdziwego zdarzenia pomnika dla Henryka Pobożnego. Owszem, jest przedstawienie na pomniku 2000-lecia chrześcijaństwa, jest święta Jadwiga i właśnie Henryk Pobożny naprzeciw gmachu legnickiej kurii biskupiej na głównym placu w roku wielkiego jubileuszu 2000-lecia ten obelisk z przedstawieniem Henryka Pobożnego się znalazł. No, trzeba przyznać, że przed ratuszem miejskim, przed siedzibą powiatu legnickiego jest pomnik, ale no niestety jesteśmy ciągle w małej Moskwie i jest to pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej. A takie są głosy też wielu legniczan, że warto by było upamiętnić właśnie tego człowieka, Henryka Pobożnego, który pod Legnicą...
Z granitu Strzegomskiego.
No tak, to jak najbardziej z fundacji miasta, jak słyszeliśmy, z fundacji właśnie księżnej Anny.
Oby nie powstał czekoladowy bądź cukierkowy.
Można jeszcze dodać, bo tak mam przed sobą nawet to, co wypowiedział ksiądz biskup Tadeusz Rybak podczas tego aktu odsłonięcia pomnika jubileuszowego przed Legnicką Kurią Biskupią w czerwcu 2001 roku. Były to następujące słowa, oczywiście między innymi. Ten pomnik ma duże znaczenie. Oby młodzież tu przychodząca poznawała historię tej ziemi z czasów wielkich piastów, jakimi byli Henryk Brodaty i obrońca chrześcijaństwa Henryk Pobożny, w których życiu wybitną rolę spełniały mądre i świątobliwe niewiasty, święta Jadwiga i również przedstawiona na pomniku księżna Anna, małżonka Henryka Pobożnego. Myślę, że to też jest takie ważne świadectwo dzisiejsze, ale na czasy już jutrzejsze.
Powoli wieńczymy nasze rozmowy na temat piastów. Przed chwileczką, gdy pani Maria wspomniała towarzystwo podobno śpiące we Wrocławiu, tutaj takie poruszenie w studiu było. O roli piastów właśnie.
Poruszenie jest wywołane takim trochę zdziwieniem, dlatego że o ile mi wiadomo, na przykład fraternia piastowska ostatnio zainspirowała odprawienie mszy w intencji właśnie beatyfikacji księcia Henryka Pobożnego i o ile mi wiadomo, jest to na tyle prężnie działające środowisko, które propaguje tę postać już od dobrych kilku lat. skądinąd wiem, że znajdują się tam tropiciele szczątków księcia Henryka Pobożnego, które, jak Państwo doskonale wiedzą, zostały z Polski wywiezione w czasie II wojny światowej, poddane eksperymentom medycznym przez Niemców. Znajdują się pewnie w którymś z laboratoriów ukryte niemieckich i wiem, że tam właśnie pan Andrzej Jaworski, o ile dobrze pamiętam, właśnie, przepraszam, Adam Jaworski, tak, przepraszam za pomyłkę imienia, tropi tę sprawę i poświęca się temu i na pewno miałby dużo do powiedzenia na temat właśnie, a skądinąd przecież sprawa relikwii przy rozwoju kultu jest niezmiernie ważna, więc jakby tutaj ja występuję w obronie Fraterni Wrocławskiej pełnym głosem.
My też występujemy i pozdrawiamy pana Adama Jaworskiego, jego przyjaciół z Fraterni.
Nasze śledztwo kryminalne zagadki Legnicy. Wyjaśniamy zagadki historii. Taką tu pan mecenas nam broszurę, tak? Czy czasopismo bardziej?
Na ten temat, o którym pani doktor Sutowicz wspominała, był artykuł, to znaczy konkretnie o tym, co stało się z ciałem Henryka Pobożnego w historii Focus 2 lata temu. Tam szczegółowo sprawa jest omawiana i prawdopodobnie rzeczywiście te szczątki znajdują się w Berlinie, ale dokładnie gdzie nie wiadomo. Myślę, że jeżeli proces beatyfikacyjny zostanie rozpoczęty, to ta kwestia też będzie wtedy musiała być podjęta.
Wieńczymy nasze rozmowy. Niezwykli małżonkowie, książę Henryk Pobożny, księżna Anna Śląska. Nasi goście przekonali nas i wciąż przekonywać będą do tego, byśmy tymi postaciami się zainteresowali, szczególnie by zainteresowały się nimi małżeństwa, rodziny, ci, którzy angażują się w życie społeczne, gospodarcze, też polityczne. Jak można budować więzy społeczne, jak można zaangażować się w życie społeczne, będąc ludźmi wierzącymi i opierając się o Ewangelię. Przed modlitwą na zakończenie dnia odmówimy modlitwę o beatyfikację, o potrzebne łaski za przyczyną Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny. Ja bym jeszcze prosił Państwa o takie zasadnicze może sformułowania. Nie dotknęliśmy i wprost nie nazwaliśmy tego, co byłoby heroicznością cnót obydwojga dzisiaj omawianych przez nas postaci, bo to, że na przestrzeni dziejów o opinii świętości była mowa, zaznaczali to papieże, ważne osobistości i też zachowało się to w kronikach, zwłaszcza tutaj Klarysek, o ile dobrze pamiętam, tak mówiła pani doktor Anna.
To są modlitewniki. To są bezpośrednio modlitewniki. Mhm.
I też architektura, też rzeźba, malarstwo ma takie pamiątki, a gdybyśmy, i tutaj spoglądam na księdza doktora Mariusza Majewskiego, spróbowali o heroiczności cnót obojga powiedzieć, co moglibyśmy już teraz wymienić, żeby prosząc o łaski za ich wstawiennictwem też modlić się o konkretne łaski dla siebie czy dla naszych bliskich.
Myślę, że przede wszystkim trzeba ukazać, patrząc na osobę księcia Henryka, właśnie ten aspekt wiary, obrony wiary. Tego, co nazywamy, co jest tutaj akcentem w męczeństwie, że wiedział, co go czeka, co może go spotkać, broniąc swojego ludu, książę, który jest władcą dla swojego ludu jako człowiek pobożny, któremu właśnie historia nadała ten przydomek, no to na pewno nie wzięło się znikąd. Musiało świadczyć o tym jego czyny, nie tylko fundacje wraz z małżonką. No właśnie, jak mówimy o jednej osobie, myślę, że trzeba patrzeć, że to małżonkowie. I to, co pani doktor podkreślała, kontynuacja dzieła swojego męża, które wypełniła jego małżonka wdowa już po księciu, któremu, jak Jan Paweł II w Legnicy 2 czerwca 1997 roku wspomina, historia nadała przydomek pobożnym. A zatem ta heroiczność cnót to no właśnie godny władca, który jest bogobojny,
przed Panem Bogiem, stając w prawdzie, stając też w odpowiedzialności za ludzi, którzy są poddani jego pieczy. Myślę, że też tak na zakończenie, w jaki sposób można wskazać jeszcze takie ostatnie może źródło, coś, co osobiście jakoś też odkryłem w prywatnej kwerendzie, gdzie może się okazać, że nie trzeba żadnego procesu beatyfikacyjnego, bo jedna z kronik z tym, że miasta Jelenia Góra. Co ciekawe, ewangelik, nauczyciel w szkole ewangelickiej, ewangelik w 1720 roku, pisze wprost, i tu zacytuję, na Legnickim polu koło Legnicy w roku 1242, tu o rok się myli, poległo tak wielu chrześcijan, że Tatarzy wypełnili 6 lub 7 juków obciętymi uszami. Książę pochowany został we Wrocławiu w kościele świętego Wincentego pod chórem przy wejściu. W roku 1266 został uznany świętym. I takie świadectwo z 1720 roku spisane, to właśnie co podkreślamy, przez ewangelika mamy. A zatem musimy poszukiwać. To jest to, co zaczęliśmy, czym się ów zespół historyczny zajął i dalsze kroki, które trzeba podjąć w tym kierunku.
Ksiądz profesor Bogusław Droszcz.
Mówiąc o cnotach, no to skądinąd też wiadomo, że cnota nigdy nie występuje jakby w odosobnieniu. To jest zawsze korona cnót. Jeżeli się pokazuje jedną, to jednocześnie trzeba się też otwierać na wszystkie inne, które jednocześnie też stają się udziałem dzięki łasce Bożej i też współpracy człowieka. Chciałbym tutaj też pokazać jedną cnotę, bo tak mi się tutaj tak jakoś otworzył też taki fragment z takiej pozycji Żywot Anny Księżnej Śląskiej. To jest rękopis z XIV wieku, znajdujący się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. I tam jest pokazana relacja takiej przyjaźni względem księżnej Anny i wobec świętej Jadwigi. I tutaj jest taka ukazana szczególnie taka cnota pokory. I tu ja tak pozwolę sobie tak przeczytać ten fragment, który pokazuje właśnie tą postawę Anny względem Jadwigi. Beatyssima Anna po przyjeździe na ziemię Polski stała się we wszystkim świętej Jadwidze posłuszna i tak poddana, że jak było w zwyczaju, aby żony książąt wyżej siadywały, święta Anna, chociaż była córką króla, nigdy się nie gniewała, że siedziała niżej w porównaniu do pozostałych. I tak zaprzyjaźniła się ze świętą Jadwigą, że znała prawie wszystkie tajemnice jej świętości. Krótki fragment, ale na pewno wiele mówi nie tylko o pokorze, ale także i o przyjaźni, a na pewno tej głębokiej chrześcijańskiej miłości.
Księdza profesora prosimy o odmówienie modlitwy i za chwileczkę nasza modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Jest to modlitwa potrzebna łaski za przyczyną Henryka Pobożnego, jego małżonki Anny, modlitwa do prywatnego odmawiania, ale tak pobłogosławiona spojrzeniem przez księdza biskupa Stefana Cichego. Tą modlitwą się modlimy. Wszechmogący Boże, usilnie proszę, abyś do chwały ołtarzy wyniósł Henryka Pobożnego i jego małżonkę Annę. Dzięki Twej wszechpotężnej łasce książę Henryk stanął w obronie chrześcijaństwa, przeciwstawiając się hordom tatarskim ze wschodu, a oddając swe życie za wiarę poprzez męczeńską śmierć, dał przykład miłości do jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jego Kościoła. Boże, Ty zechciałeś, aby święty węzeł małżeński połączył dwa serca, Henryka i Anny. Udzielając im swoich darów, uczyniłeś ich życie rodzinne wzorowym i pełnym cnót chrześcijańskich, a po śmierci Henryka, Twoja służebnica Anna, Bożym natchnieniem prowadzona, heroicznością wypracowanych cnót, przyuzdobiła Twój Kościół gorliwą pobożnością, ofiarnymi fundacjami i miłością do najbardziej potrzebujących. Boże, nasz Ojcze, spraw, abym radując się z beatyfikacji czcigodnych małżonków Henryka i Anny, jak również z otrzymanej łaski, o którą za ich przyczyną pokornie proszę,
mógł żarliwiej niż dotychczas Twój majestat wychwalać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, posłuchaj prawnikowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broni nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowiecze.
A gdy już niebo usiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiej dumie usiędzie.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inny nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem, łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel cudze swojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak w dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Szczerze nas, Panie, wyczuwanie, podczas nas zesłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy, nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy, również Państwu w studiu. Na zakończenie czas na pozdrowienia, podziękowania. Rozpocznijmy od gospodarza i kustoszy.
Ja przede wszystkim Panu Bogu dziękuję za kolejne spotkanie wielkiej rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam w Krzeszowie. Dziękuję za wszelką życzliwość biskupowi Stefanowi Cichemu. I modlimy się, zapewniamy Cię, Ojcze Biskupie, że pamiętamy o Tobie w modlitwie i prosimy Matkę Łaskawą, abyś jak najprędzej powrócił do swoich obowiązków. Pozdrawiam raz jeszcze moją mamę, moje dwie siostry, brata Henryka. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i z Solidarności, przyjaciół z wszystkich parafii, gdzie pracowałem, i w Legnicy, u Świętej Trójcy, w Bielawie i w Polkowicach, Suchej Górnej. I moich parafian serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej wielkiej życzliwości do Państwa. A na ręce obecnego tu ojca Benedykta pięknie dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom z radia i z telewizji za życzliwość i wszystkim technikom, inżynierom i z radia i z telewizji. Bóg zapłać. Państwu tu w studio bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja z przyjemnością dzisiaj jeszcze bardziej niż słuchacze słuchałem tego, co żeście Państwo mówili. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Mariusz Majewski.
Serdecznie pozdrawiamy księży biskupów, biskupa Stefana. Też pozdrawiamy serdecznie pierwszego biskupa Lińskiego, biskupa Tadeusza Rybaka i księdza biskupa Marka Mendyka. Wszystkim życząc dobrego zdrowia, kondycji. W tych dniach biskup Marek szczególnie ma bardzo napięty kalendarz. Ksiądz biskup Stefan właśnie prosił, żeby o wiele zasnął. Inni księża też wspierają naszego pasterza. Wiele ludzi się modli. Jeszcze raz słowa podziękowania za tę modlitwę w intencji naszego pasterza. Chcę serdecznie pozdrowić moją mamę w Zgorzelcu. Też nie wybaczyłyby mi siostry z domu księdza biskupa, że nie pozdrawiam ich, mając taką możliwość, więc serdecznie wszystkie siostry pozdrawiam z tego miejsca. I na końcu chciałbym pozdrowić wszystkich przyjaciół, ludzi, którzy zgromadzeni w Karkonoskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym Urazma Pankracego w Jeleniej Górze, razem, z którymi razem dźwigamy dzieło prowadzenia gimnazjum katolickiego u świętego Pankracego w Jeleniej Górze.
Pozdrawiamy też gospodarza Pankracego Jeleniej Góry, księdza
Bogdana.
Tak. Tak, na siostry zapewne jutro przy spotkaniu z dobrą kawą i ciastem czekają.
Po 7 rano msza święta, siostry dobrze wiedzą i potem kawa.
Tak, ksiądz profesor.
Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić najpierw wszystkich przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Sam też jestem pracownikiem tego seminarium, zajmuję się biblioteką. Z tego też i powodu chciałbym serdecznie pozdrowić moje współpracownice. Trzy panie, które tam trudzą się nad tymi książkami i w ogóle nad całą sprawą związaną z funkcjonowaniem biblioteki. Również pracowników duchownych i świeckich Legnickiej Kurii Biskupiej. Także tym pozdrowieniem chciałbym tak objąć. No, poza tym oczywiście z taką radością, serdecznością, ogromną życzliwością najpierw chciałbym pozdrowić swoich rodziców, moje rodzeństwo, ich rodziny, wszystkich bliskich, znajomych, wszystkich, którzy w jakimś tam sensie też uczestniczą w tym, czym jestem sam i inni. Także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Bogusław Droszcz. Pani doktor Anna Sutowicz.
No to ja chyba będę bardzo przyziemna, jak pozdrowię mojego męża.
Tutaj. Dlaczego?
Księża. Tak księża mieli szerokie grona do pozdrawienia. Ja pozdrawiam moją najbliższą osobę, mojego męża, któremu zawdzięczam to, że mogę zajmować się tym, co lubię. I tutaj zadaję kłam wszelkim feministkom, które uważają, że kobieta, która rodzi dzieci, to już właściwie niczym innym w życiu się nie zajmuje. Wyrażam w ten sposób po prostu wielką wdzięczność i miłość.
I pan mecenas Stanisław Andrzej Potycz.
Bardzo się cieszę, że na antenie Radia Maryja mógł być dzisiaj przedstawiony temat związany z tym niezwykłym małżeństwem księcia Henryka i księżnej Anny. I pozdrawiam oczywiście swoją rodzinę bardzo serdecznie z żoną Różą, z córkami, z zięciami, ale także z wnuczkami i także pozostałą część mojej rodziny. Ale także chciałem pozdrowić wspólnotę Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90, która wspiera te działania podejmowane przez kapitułę, a także chciałem pozdrowić osoby, które bardzo są zainteresowane tym wnioskiem, między innymi pana Tomasza Usiaka, pisarza, czy pana marszałka Marka Jurka, który, z którym wiele na ten temat rozmawiałem i który bardzo chciałby, żeby te dwie osoby zostały wyniesione na ołtarze. Szczęść Boże.
Jeszcze raz dziękuję za udział w rozmowach. Gorące też pozdrowienie jeszcze raz dla księdza kanclerza Józefa Lisowskiego, który celebrował Eucharystię i był z nami obecny. I też pozdrowienia dla zespołu Janicki z Borówna z parafii Czarny Bór, które te osoby prosiłyby gorąco pozdrowić ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Czynię to mniejszym na antenie. Też za realizację rozmów niedokończonych dziękujemy panu Waldemarowi Leszczyńskiemu z Krzeszowa do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.